Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary zatytułowanej Ja, Inkwizytor. Przeklęte kobiety. Czyta Janusz Zadura. Rozdział pierwszy. W obronie domu. Księżna Ludmiła tego dnia w ogóle nie wyglądała jak księżna. Była ubrana w stare futro z postrzępionym kołnierzem, miała suknię uwalaną po kolana w błocie i włosy spięte w niedbałą koronę wokół głowy. Wrzeszczała na kogoś tak głośno i z taką wściekłością, że aż zmieniłem kierunek marszu, by podejrzeć, o co chodzi, gdyż większość tego, co działo się na podwórcu, zasłaniała mi ściana. Podszedłem kilka kroków i zaraz zobaczyłem trzech mężczyzn klęczących w błocie i pochylonych tak nisko, że ich skołtunione brody również nurzały się w błotnistej brei. Księżna stała nad nimi z rękami podpartymi na biodrach i przeklinała ich w sposób naprawdę plugawy. To akurat świetnie rozumiałem, bo na Rusi czego jak czego, ale przekleństw cudzoziemiec uczy się najszybciej ze wszystkiego. Poza tym, dzięki wrodzonym zdolnościom oraz bystrości umysłu, w dużej mierze opanowałem już ten barbarzyński język, pełen miękkiego szeleszczenia, tak jakby słowa wymawiał człowiek z gębą wypchaną mokrymi liśćmi. Ale przyznam też, że chociaż w męskich ustach mowa ta brzmiała raczej groteskowo, tak w kobiecych, a zwłaszcza w ustach mojej Nataszy, ruski język nabierał zdumiewająco czułej miękkości oraz wdzięcznego powabu i przypominał raczej ptasie świergotanie. No ale teraz i tutaj, słuchając przekleństw księżnej, o żadnym świergotaniu rzecz jasna mowy nie było. Nie wiedziałem, czym narazili się Ludmile owi nieszczęśnicy, a z szybko i wściekle wypowiadanych zdań nie zdołałem wyłapać niczego poza wezwiskami. Dostrzegłem, że w jednej z wnęk stoi Andrzej, zaufany dworzanin księżnej, ktoś, kogo mimo młodego wieku mogłem przez długi czas nazywać moim ruskim Ciceronem. Andrzej obserwował z zainteresowaniem rozgrywającą się scenę, a na jego twarzy wykwitł złośliwy uśmieszek. Zbliżyłem się do niego szybkim krokiem. — Co się dzieje? — zapytałem po łacinie. — Mówcie po naszemu, bo nawet całkiem dobrze wam idzie. — Napomniał mnie. — No ale trzeba stale ćwiczyć, bo na kogo później miłościwa pani będzie zła, że kaleczycie słowa? — Što zdes proishodit? — spytałem już zgodnie z jego życzeniem. — To dwaj stryjowie i starszy brat buntownika — wyjaśnił, nie odwracając wzroku od rozgrywającej się na dziedzińcu sceny. Jakiego znowu buntownika? A, rozbójnik taki. Napadł na wielki transport futer, obrabował też kupców z Nowogrodu jadących do nas. Księżna właśnie otrzymała wieści. Źle się dzieje? Pokręcił głową z niezadowoloną miną. Handel futrami i skórami stanowił jedno z podstawowych źródeł zysków Nowogrodu, a przez zależne od niego księstwo Peczorskie, będące od niemal roku miejscem mojego nieszczęsnego wygnania i równie nieszczęsnej wegetacji, przechodziły szlaki handlowe prowadzące hen aż za kamienie. Kamienie były górami ciągnącymi się na tysiące mil z północy na południe i oddzielającymi Europę od azjatyckiej barbarii. To za ich szerokimi, choć niezbyt wysokimi pasmami leżała rozległa, rzadko zamieszkana i diablo bogata Jugra. Od czasów, kiedy rządziła Ludmiła, udało się zaprowadzić pokój na tych ziemiach i kupcy oraz łowcy cieszyli się w Jugrze względnym bezpieczeństwem, a przynajmniej mieli większą niż kiedyś szansę, że nie zostaną naszpikowani strzałami przez świetnie znających wszystkie ścieżki wojowniczych tubylców. Zamiast wojny rządził handel i każdy, kto przeszkadzał w owym handlu, każdy, kto podniósł rękę na kupców, ba, każdy, kto nie płacił podatków lub ośmielał się handlować bez wielkoksiążęcego zezwolenia, stawał się natychmiast wrogiem państwa. I jako taki był ścigany z pełną bezwzględnością i karany bez najmniejszej litości. Pamiętałem jeszcze zeszłoroczny spacer z Nataszą, kiedy to natknęliśmy się pod Peczorskim Lasem na ludzi zakopanych żywcem i skazanych w ten sposób na bolesną, powolną śmierć. Taka to była właśnie kara dla tych, którzy bez książęcego pozwolenia eksplorowali Jugrę czy handlowali z jej mieszkańcami. Podobne nieprzyjemności spotykały kupców podejmujących próby ominięcia podatków. A oni co, wspólnicy? Zapytałem. A gdzie ty? Machnął ręką. Dawno z nim byli pokłóceni. Dałbym sobie głowę uciąć, że nawet nie wiedzieli, gdzie ta kanalia jest i co wyprawia, czy co zamierza. A co księżna z niej w takim razie zrobi? Dworzanin wzruszył ramionami. Jaśnie pani wie, że to nie są jego przyjaciele, ale będą musieli udowodnić swoją przydatność i wierność. Bardziej niż ktokolwiek inny. W jaki sposób? Publicznie go wykląć i wyrzucić z rodu. To po pierwsze, wystawił kciuk, a po drugie, wysunął palec wskazujący, wyłożyć dużą sumę na żołnierzy, którzy ruszą, by stłumić tę rebelię. Skinąłem głową. A więc inne rodziny będą tym bardziej pilnować, co robią ich członkowie. Nawet jak nie są z nimi w bliskich stosunkach, zauważyłem. Otóż to! Księżna twierdzi, że to ich wina, iż nie dopilnowali młodszego krewniaka. Zauważcie jedno. Nie ma tu jego młodszego brata, bo wzywać go za winy brata starszego uznano by za niezgodną z obyczajem niesprawiedliwość. Rozumiem. Stojący obok księżnej żołnierz podał jej nachajkę z zasupłanymi rzemieniami z końskiej skóry. Ludmiła, nie przerywając gniewnej, pełnej wyzwisk i przekleństw tyrady, zaczęła chłostać klęczących u jej stóp mężczyzn. Ci nawet się nie przesunęli, tylko ukryli twarze w błocie i osłonili głowy przed ramionami. Księżna tłukła bez opamiętania, ale pomimo iż zadawała gwałtowne ciosy, zauważyłem jedno. Uderzenia były mocne. Dobrze mierzone i bite z impetem, bo zza ramienia. Na pierwszy rzut oka widać było, że Ludmiła ma pewną rękę i raczej nie zmęczy się szybko. Również dostrzegłem, iż żadnego z klęczących nie wyróżniała i każdemu obrywało się mniej więcej porówno. Pytanie oczywiście, na ile mogła wyrządzić tymi smagnięciami krzywdę ludziom grubo ubranym i dodatkowo zasłaniającym się rękami. Podejrzewałem, że trochę siniaków z tego będzie, ale wielkich szkód krewni buntownika raczej nie zaznają. Zdaje się, że prawdziwa odpłata za ich rodzinną niedbałość miała nadejść dopiero z chwilą, kiedy Ludmiła sięgnie pełną garścią do ich skarbców. Księżna przerwała na chwilę chłostanie. Korona jej włosów rozpadła się, a wiatr rozwiał kosmyki na wszystkie strony. Czerwona, zdyszana, z twarzą skrzywioną gniewem i z batem w ręku, wyglądała niczym uosobienie jakiejś ruskiej furii, która doścignęła wreszcie poszukiwanych grzeszników i wywiera na nich słuszną pomstę. Zaczerpnęła głęboko tchu i zaczęła mówić coś uroczystym głosem. Spojrzałem pytająco w stronę Andrzeja, bo chociaż tym razem księżna przemawiała wolno i z namaszczeniem, to i tak rozumiałem piąte przez dziesiąte. Albowiem rządzący są postrachem nie dla uczynku dobrego, lecz dla złego, przetłumaczył. Władza jest bowiem sługą Bożym i mścicielem dla wywarcia srogiego gniewu nad dopuszczającym się zła. Słusznie, przytaknąłem. Ja znam ten cytat. Księżna skinęła dłonią na jednego z żołnierzy, a ten ujął w ręce kij i zaszedł klęczących mężczyzn od tyłu. Drąg był całkiem solidny. Długi na cztery stopy, gruby na trzy palce i spęczniały na końcu. Teraz im się trochę oberwie, zauważył z rozbawieniem Andrzej. Żołnierz rzeczywiście wyglądał na mocnego. Był wyższy ode mnie, a w barach na tyle szeroki, że i ja, i Andrzej moglibyśmy się razem wtulić w jego pierś, gdybyśmy tylko mieli podobnie zdumiewające życzenie. A i tak mają szczęście, dodał mój towarzysz. Bo powiem wam, że prawdziwie winnych to przepuszcza się u nas nago przez szpaler żołnierzy uzbrojonych w kije. I tłuką ich tak długo, póki ciało nie odpadnie od kości.
Cóż, w cesarstwie również słyszeliśmy o podobnych praktykach.
A jeśli dobrze pamiętałem, to zachłostanie na śmierć przez współtowarzyszy stosowano również w rzymskich legionach i uważano za karę raczej powszednią niż oryginalną. Ferowano ją za tchórzostwo na polu bitwy, niesubordynację, również za przestępstwa wobec kompanów z oddziału.
Na pewno ci, którzy tłukli towarzysza na śmierć, wiele się sami przy tym uczyli i wychodzili z podobnej ceremonii z jedną myślą, iż nigdy nie będą chcieli znaleźć się pomiędzy szpalerem legionistów uzbrojonych w pałki. Tak, tak. Edukacja to potęga, mili moi. Żołnierz zamachnął się znad głowy i wymierzył tęgie uderzenie jednemu z klęczących mężczyzn.
Uhuhu,
skrzywiłem się. To musiało zaboleć nawet przez futro. O, ja myślę, że zabolało. Zgodził się ze mną rozbawiony Andrzej. Ostatni z klęczących mężczyzn podniósł głowę, jednak nie na tyle, by zostało to uznane za bezczelność, a jedynie by unieść usta znad błotnej kałuży. Widzieliśmy, że coś mówi, ale nie słyszeliśmy co. Prosi o łaskę i obiecuje wsparcie, wyjaśnił mój towarzysz.
Byłem jednak pewien, że również wcale nie słyszał wypowiadanych słów, lecz po prostu wiedział, co w takiej sytuacji każe robić obyczaj.
Księżna dała znak żołnierzowi i ten postąpił krok w bok, stając nad środkowym ze skazańców.
Widzicie? Propozycja na razie nie została przyjęta. Zaśmiał się Andrzej. Negocjacje potrwają dłużej.
Żołnierz grzmotnął kolejnego z mężczyzn tak, że aż jęknęło.
Wiedzą, że księżna nie chce zrobić im krzywdy, bo gdyby chciała, to kazałaby im zdjąć futra,
tłumaczył dalej Andrzej.
Tylko widzicie, jeśli bardzo ją rozsierdzą, to każe pierwszego i najmniej ważnego rozebrać, zanurzyć w lodowatej studni i potem dobrze wytłuc kijami. Wtedy dwóch pozostałych łatwo już zgodzi się zrobić, co księżna zechce.
Ja myślę, odparłem.
Ale nikt na razie nie życzy sobie, by doszło do aż takich nieprzyjemności.
Machnął ręką mój towarzysz.
Księżna doskonale wie, że jest taka kara, która wzbudza szacunek zarówno u ukaranych, jak i u obserwujących.
Ale jest i taka, która wywołuje tylko nienawiść. Rozumny władca zna granice pomiędzy tymi karami i stara się jej nie przekraczać.
Tak, to była prawda.
Ta zasada obowiązywała również, rzecz jasna, uczciwszy pewne różnice w naszym błogosławionym cesarstwie.
Dlatego uważamy Moskwiczan za barbarzyńców, dodał.
Bo moskiewski Iwan nie szanuje ani prawa, ani obyczajów i sroży się nad ludzkie rozumienie, jedynie dla własnej przyjemności.
Cóż, i na takie kreatury można było się natknąć w cesarstwie. Bo chociaż prawo mieliśmy powszechne, to tak jak na całym świecie, silne i surowe było ono dla biednych i słabych, a łaskawe dla bogatych i silnych.
Niech tylko będą mądrzy, dodał Andrzej z zatroskaniem w głosie, bo widzicie, najgorzej, kiedy człowiekowi złoty cielec tak przesłoni wzrok, iż nie widzi już spoza niego nawet furtki pozwalającej mu uciec ze świata martwych do świata żywych.
Bo zgodziłem się z nim, gdyż przecież podobnie nierozsądne zachowania znałem z inkwizytorskiej praktyki. A czyż nie pamiętałem dawnej ludowej opowieści o chciwym rycerzu, który zażądał od króla tak wielkiej zapłaty za usługi, że kiedy unosił worek, ten oberwał się pod jego ciężarem i rycerz skonał na miejscu ku rozweseleniu obserwujących go gapiów?
Opowiedziałem Andrzejowi w kilku zdaniach ową historię. Na Rusi znamy podobną. Ucieszył się mój towarzysz. Opowiada o Fiodorze, mądrym carze, i o Durakowie, głupim bojarze. W międzyczasie trzeci z kupców oberwał taki cios w plecy, że aż z powrotem zarył twarzą w błocku.
Oj, skąpiradła, skąpiradła, pokręcił głową Andrzej. Nie rozumieją, że księżna dla nich łaskawa jak nikt. Może się to źle skończyć, mówię wam. Po co się z nią przekomarzają? Dla tych kilku monet?
Z całą pewnością nie chodziło zaledwie o kilka monet, jak chciał mój towarzysz. Ale rzeczywiście zastanawiałem się, co kupcy chcą osiągnąć głupim uporem. Boże, negocjowanie lepszego okupu warte jest tych paru siniaków, to jasne, ale przecież jeśli Ludmiła się zgniewa, będzie to przynajmniej jednego z nich kosztować życie albo co najmniej zdrowie. Rozejrzałem się i dostrzegłem, że rozgrywającej się na podwórcu scenie przygląda się już wielu, bardzo wielu żołnierzy, dworzan i służących. Księżna musiała okazać siłę oraz zdecydowanie. Zresztą od początku taki właśnie był cel widowiska. A co się stało ze złotem? Spytałem. Z jakim znowu złotem? No, w waszej bajce. Jak bojar upadł i umarł, co się stało z jego złotem? Zawsze mnie to interesowało, ale tylko raz w jednej wersji tej opowieści usłyszałem odpowiedź na moje pytanie. A jaką odpowiedź? Żołnierz, trzymający kij w ręku, przesunął się ponownie za plecy pierwszego winowajcy. Ten trzeci, ten, który przedtem odzywał się do księżnej, znowu uniósł twarz nad błoto. Tym razem słyszeliśmy żałośnie brzmiący głos, lecz trudno było rozróżnić choćby jedno słowo. Andrzej aż zmrużył oczy, jednak chyba też nic wyraźnego nie słyszał. Że złoto uznano za przeklęte i zakopano, odparłem. Andrzej parsknął pogardliwie. Niemożebność. No, bajki nie są od tego, by opowiadać prawdę, rzekłem. Żołnierz zamachnął się aż zza pleców i spuścił kij na grzbiet pierwszego kupca. Uderzenie niemal rozpłaszczyło mężczyznę w błocku. Dobrze bije ten chłopak, co? Ucieszył się Andrzej i pokiwał głową z uznaniem. Trzeci kupiec przemawiał coraz szybciej, a w jego głosie oprócz błagania pojawiło się coś na kształt niezwykle uniżonego nalegania. A tak przynajmniej rozumiałem ton skomleń, chociaż nadal nie rozpoznawałem słów. Wóz czy przewóz? Spytał mój towarzysz. Wóz, odparłem, przyglądając się uważnie twarzy Ludmiły. Ano też sądzę, że wóz, zgodził się po chwili Andrzej, również wpatrzony w księżną i śledzący jej reakcję na błagania klęczącego mężczyzny. Ludmiła zbliżyła się do kupca, a ten zasypał jej but pocałunkami, tym razem gadając coś bardzo szybko i bardzo radośnie. Dwa jego towarzysze również unieśli głowy i wyrzucali z siebie pokorne podziękowania, lecz nie zostali zaszczyceni łaską ucałowania książęcej stopy. Księżna odwróciła się i odeszła w stronę głównego wejścia. Idąc, spojrzała w naszym kierunku. — Koniec widowiska — obwieściła. — Wydwaj do mnie. Kupcy pełzli przez podworzec w ślad za nią, a ja patrzyłem, jak ich przepięknie uszyte, kosztujące krocie sobolowe futra pokrywają się warstwą błocka i nasiąkają wodnistą breją. Kiedy Ludmiła przekroczyła próg, oni zostali na zewnątrz. Nadal jeden przez drugiego wyśpiewując dziękczynne i pochwalne peany. Zbliżył się żołnierz, ten, który ich okładał kijem. A wtedy najstarszy z mężczyzn sięgnął za pazuchę i obdarował go monetą. Dostrzegłem błysk złota. Dlaczego mu płacą? Zapytałem zdziwiony. Przecież wcale nie bił ich słabo. Bił mocno, ale uczciwie. Bo w sam środek pleców, wyjaśnił Andrzej. A mógł celować w głowę? Czy choćby w dłonie? Wzruszył ramionami. No, przecież lepiej mieć siniaki na plecach niż połamane palce. No, chodźmy, chodźmy, pewnie zjemy posiłek z księżną. Zaczął iść szybkim krokiem w stronę wejścia.
Dlaczego posiłek?
Księżna po wychłostaniu kogoś zawsze jest głodna i łaskawa. Odparł. Pozwolono nam wejść do komnat jednak dopiero dużo, dużo później, bo księżnej wcześniej przyniesiono balię z gorącą wodą i dopiero kiedy Ludmiła się wypluskała, uznała, że może poświęcić nam uwagę. W czasie kąpieli wezwała starego kanclerza, który siedział u niej co najmniej pół godziny, a potem wyszedł z jej pokoju z mocno zafrasowaną miną i nie tylko nie poświęcił nam uwagi, ale nawet nie obdarował nas przelotnym spojrzeniem.
— Oj, niedobrze
— mruknął Andrzej. — Księżna zła? — pokręcił głową.
— Skoro Makary jest zmartwiony, to znaczy, że księżna wymyśliła coś, co nikomu na pewno się nie spodoba.
Wreszcie, kiedy nas wpuszczono, zastaliśmy księżną siedzącą na fotelu, odzianą tylko w długą, jasną suknię. Ludmiła włosy miała wilgotne i rozpuszczone, sięgające za łopatki, a dwie dworki ostrożnie je rozczesywały. W komnacie było ciepło, niemal gorąco, bo po pierwsze dzień był raczej letni niż zimowy, a po drugie w kominku rozpalono mocno buzujący ogień.
— Jak podobało ci się widowisko, inkwizytorze?
— Wasza wysokość ma bardzo pewną rękę — pochwaliłem. Zaśmiała się i spojrzała na mnie życzliwie.
Wiesz, jakie jest wśród sług porzekadło, którego celem jest okazanie lekceważenia własnemu panu?
Nie mam pojęcia, wasza książęca mość.
Powiedz mu.
Spojrzała na Andrzeja. Chłostał tak, że nawet nie zabolało. Odparł szybko mój towarzysz.
A no właśnie. Ruski lud rozumie tylko knut.
Skwitowała i po wymowie poznałem, że najwyraźniej zacytowała jakąś miejscową sentencję.
Tak, tak, możesz tłumaczyć, możesz wyjaśniać, możesz użyć tej waszej...
Pstryknęła zgrabnie palcami.
O, retoryki, nic z tego. Posłuchają, głowami pokiwają, obiecają, co zechcesz, a i tak na koniec zrobią wszystko po swojemu.
Ale jak skórę jednemu i drugiemu solidnie wygarbujesz, wtedy wykonają co do literki, co kazałeś. Taki nasz lud jest, taki był i taki zawsze będzie.
Odi profanum vulgus et arcero, powiedziałem.
A kto to napisał?
Horacy, wasza wysokość.
Horacy,
powtórzyła, lecz nie poznałem, czy wcześniej słyszała to imię, czy też było dla niej nowością.
Może i miał rację ów Horacy jako filozof, ale jak rządzić krajem, trzymając się z dala od motłochu?
Westchnęła.
Nie da się.
I już?
Odchyliła głowę i przymrużyła oczy.
Dworka rozczesywała jej włosy delikatnymi, posuwistymi ruchami.
Ale nie z motłochem mam teraz kłopoty, stwierdziła Ludmiła. Tylko z kimś, kogo Andrzej zna, a ty, inkwizytorze, nigdy o nim nie słyszałeś. Książę Aleksander Lwowicz,
syknęła. I wtedy jej twarz zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jakby z czaszki zdarto przyjazną, uśmiechniętą maskę, by obnażyć to, co kryło się pod nią. Gniew i odrazę. Książę. Dodała po chwili z pogardą, tak jakby słowo to było nie tylko wyjątkowo podłe, lecz również nieprzyzwoite.
Też mi coś.
Wzruszyła na koniec ramionami.
Kto to?
Spytałem bezdźwięcznie, ale wyraźnie poruszając ustami. Andrzej tylko pokręcił głową na znak, by teraz o nic go nie pytać. Jednak nieoczekiwanie to Ludmiła zwróciła się w moją stronę.
Aleksander Lwowicz Kamieński, oznajmiła spokojnym już tonem. Syn uszlachconego kupca, buntownik i czarcie na sienie.
Czemu nazywają go księciem? Zapytałem.
Książę Dymitr ofiarował mu tytuł kniazia, pośpieszył z wyjaśnieniem Andrzej. I takiego człowieka można z grzeczności nazywać księciem, choć z prawdziwymi książętami krwi niewiele on ma wspólnego. Kupcy dają nam swoją pracę i swoje złoto, a my w zamian ofiarujemy im tytuły, które nic nas nie kosztują. Uśmiechnęła się Ludmiła. A ty, Mortimerze, z jakiego pochodzisz stanu? Jej twarz znowu stała się łagodna. I księżna chyba była naprawdę ciekawa mojej odpowiedzi. Inkwizytorzy nie zwracają uwagi na ród ani na przeszłość. Odparłem. Bycie inkwizytorem w cesarstwie oznacza więcej niż bycie hrabią, baronem czy księciem. Ale jeśli wasza książęca mość chce wiedzieć, w jakiej wychowałem się rodzinie, to była to bogata, naprawdę bogata rodzina mieszczańska z Koblencji. Była? Spotkało nas nieszczęście i straciliśmy cały majątek. Odparłem. Święte oficjum dało mi nie tylko nowe życie i nowe imię, ale co najważniejsze, wielki cel w tym nowym życiu.
Widzisz, Andrzeju, oto człowiek prawdziwej wiary, stwierdziła poważnie Ludmiła.
Niestety Kamieński również ma w życiu swój cel, a tym celem jest stworzenie wolnej republiki kupieckiej.
Coś takiego,
pokręciłem głową. Bardzo ambitne zamierzenie, jeśli wolno mi wyrazić swoje zdanie.
A zważywszy, że wiąże się ze zwycięstwem nie tylko nade mną, lecz nad Nowogrodem i Moskwą, naprawdę trzeba przyznać, że jest to, jak powiedziałeś, ambitne zamierzenie,
prychnęła Ludmiła. Kamiński mówi, po co mamy oddawać nasze zyski i płacić podatki na bezsensowne wojny toczone przez książąt, skoro możemy założyć własne państwo i z samego handlu żyć w niewidzianym nigdzie na świecie dostatku, kontynuowała.
Pokiwałem głową. Jak sądzę, podobna idea przyświecała powstaniu Republiki Weneckiej, stwierdziłem.
Co się stało z tą republiką?
Zainteresowała się Ludmiła.
No, papiestwo i cesarstwo mogą się różnić pod wieloma względami, ale w tym akurat temacie, że należy zniszczyć wenecką niezależność, zgodziły się doskonale. Zajęło to wiele lat z uwagi na niezwykłe położenie miasta, wyjątkowo sprzyjające obronie. Jednak w końcu się udało.
Ludmiła uśmiechnęła się nieznacznie.
Nic tak nie jednoczy gwałcicieli wolności, jak nawoływanie, by owa wolność zatriumfowała.
Nic tak nie jednoczy tych, którzy utracili zyski, jak perspektywa ich odzyskania, dodałem.
Księżna uśmiechnęła się jeszcze wyraźniej, a potem przeciągnęła się w fotelu. Jej wielkie piersi wypchnęły materiał sukni, a ja szybko odwróciłem wzrok. Zauważyłem, że Andrzej również momentalnie uciekł ze spojrzeniem. Tymczasem Dworka przestała czesać księżną i znieruchomiała, póki Ludmiła nie nakazała jej gestem, by kontynuowała.
Czas rozruszać stare kości, oznajmiła. Wyruszamy na wojnę.
Wasza wysokość, ależ, zaczął Andrzej. Ludmiła uniosła dłoń. Ani słowa, przykazała stanowczo. Będzie jak postanowiłam.
Wasza wysokość tylko straci czas,
burknął Andrzej, nieprzejęty jej decyzją i stanowczością. Kamieński będzie się krył przed wojskiem na bagnach i po lasach, a jak wasza wysokość wróci do Peczory, znowu zaatakuje i tak na okrągło.
A ty? Co o tym myślisz, inkwizytorze?
Ludmiła zwróciła twarz w moją stronę.
Gdyby to był zwykły buntownik, ośmielam się twierdzić, że Andrzej miał rację, opisując, jakby Kamieński postąpił, ale...
Wasza książęca mość stwierdziła, że ów kniaz jest człowiekiem, któremu przyświeca wielka idea oraz który ma wielką wizję przyszłości. Ludmiła skinęła głową.
Musi więc osiągnąć sukces, kontynuowałem.
Bo jeśli nie uczyni tego przed jesienią, to ludzie mu się rozlezą na wszystkie strony świata. Obecność waszej wysokości uzna więc za dar od losu i możliwość rozstrzygnięcia konfliktu w ciągu jednego dnia.
skusi się. I co ty na to? Tym razem spojrzała na Andrzeja.
Na jego miejscu zdobyłbym któryś z fortów pilnujących szlaku, odparł dworzanin. I tam spokojnie się umocnił, wyprawiając się na trakty i łupiąc kupców.
Ludmiła spojrzała na mnie, czekając, co ja będę miał do powiedzenia.
No, do pewnego momentu to niezły sposób, przyznałem. Ale taki fort najpierw trzeba zdobyć, a potem utrzymać.
Kiedy wasza wysokość wyruszy z wojskiem, wtedy każda taka mała forteca zamieni się w pułapkę. Równie dobrze buntownik może naciągnąć sobie pętlę na szyję. Te zameczki są dobre przeciw bandytom takim jak on sam, ale nie przeciw regularnemu wojsku. A przecież wasza wysokość ma nawet armaty.
Ludmiła rzeczywiście dysponowała 5 armatami, które służyły jeszcze jej mężowi w czasie jednej z wypraw na Jugrów. Były to 4 nieduże falkonety, jedna nawet dość potężna hufnica. W dodatku księżna miała ludzi, którzy nie tylko umieli o ową broń zadbać, lecz nawet ją obsługiwać. W czasie obrony fortecy podobne armatki mogły narobić wielkiego spustoszenia wśród najeźdźców, a z kolei w czasie prowadzonego przez nas oblężenia wróg byłby przeciw nim zupełnie bezbronny. No, oczywiście dopóki starczyłoby prochu do ich ładowania.
Księżna skinęła głową.
On ma rację, Andrzeju. Zwróciła się pobłażliwym tonem do oblanego rumieńcem doradcy.
Makary powiedział mi to samo, dodała.
Oczywiście już wtedy, kiedy zdążył nafukać na mnie, że w ogóle takie pomysły przychodzą mi do głowy.
Uśmiechnęła się dobrodusznie. Nie wyobrażałem sobie, by ktoś w Peczorze mógł nafukać na księżną. Ale rzeczywiście, jeśli kogokolwiek można by podejrzewać o podobne zachowanie, to tylko kanclerza Makarego, który towarzyszył jej od dzieciństwa i był wierny niczym pies.
Tymczasem Ludmiła podniosła się z fotela i stanęła kilka kroków od płonącego w kominku ognia.
Obaj pojedziecie ze mną, zdecydowała.
Można się było takiego postanowienia spodziewać. Z całą pewnością uczestnictwo w wojskowej wyprawie, ścigającej buntowników po lasach i bagnach, w Błocku oraz w deszczu, nie było moim marzeniem, ale też rozumiałem, iż w żaden sposób nie wykpię się od udziału we właśnie tym istotnym dla Ludmiły przedsięwzięciu.
Natasza pojedzie z tobą, nakazała księżna.
No tak, to również było logiczne. Zważywszy na to, że miałem odgrywać przy księżnej rolę strażnika, rolę, jaką zwykle odgrywali ruscy czarownicy, nazywani wołchami. A więc do pełnej realizacji tego zadania potrzebowałem dziewczyny, gdyż bez niej byłem niezdolny do przeżywania mistycznych wizji, czyli na dobrą sprawę pozbawiony oczu, a może łagodniej mówiąc, pozbawiony koniecznej bystrości spojrzenia.
Wypytam jeszcze, co rada i oficerowie uważają o tej sprawie, ale nie sądzę, by ktoś mnie przekonał do innego postępowania.
Rzekła na koniec i zezwoliła, byśmy odeszli.
Już na korytarzu, kiedy upewniliśmy się, że jesteśmy sami z Andrzejem, mój towarzysz rzekł, to wielkie ryzyko.
Widziałem, iż jest prawdziwie zasmucony. Jedna zabłąkana strzała, a nawet jeden upadek ze spłoszonego w bitwie konia i całe księstwo padnie w tej samej chwili.
Co by się wtedy stało?
Z Nowogrodu przysłaliby pewnie nowego księcia, a z Moskwy wojsko. Mogłaby się zacząć wojna. Jeszcze jak ktoś tutaj obniżył głos z miejscowych, obwołałby się księciem.
Machnął ręką.
Chaos i rzeź, westchnął.
Z miejscowych?
Księżna miała braci, ale pomarli. Został jej tylko stryj i Izjasław.
Andrzej prychnął pogardliwie. Paskudnie ambitna i nieprzyjemna bestia, mówię wam. A zważcie też, spojrzał na mnie złośliwie, że śmierć księżnej i dla was oznaczałaby pewną zagładę? Może nawet zadaną w dość nieprzyjemny sposób, dodał.
Inkwizytorzy od początku szkolenia są przygotowywani do śmierci męczeństwa. Odparłem bez zmrużenia powiek. A tym słodsza jest dla nas wizja śmierci za wiarę, skoro wiemy, że jesteśmy najbardziej umiłowanymi ze stworzeń Pana i będziemy się weselić przy Jego stole i u Jego boku.
Przyjrzał mi się podejrzliwie. Ale odpowiedziałem mu szczerym, poważnym spojrzeniem, więc tylko wzruszył ramionami. Jak tam sobie chcecie, rzekł wreszcie.
Ja jednak wolałbym żyć. A kiedy księżnej przydarzyłoby się coś złego, Boże Jezu w niebiesie, zmiłuj się, to i ja jestem zgubiony.
Powszechnym na Rusi gestem nakreślił w powietrzu znak krzyża i zdusił go w pięści.
A co, nie lubi was ten stryjaszek?
On nikogo i niczego nie lubi. Co należy do księżnej Ludmiły? Zabije mnie dla samej satysfakcji zniszczenia wszystkiego, co do niej należało.
Ruś, westchnąłem. Jak ja kocham ten kraj.
Aj, coś dziwnego jest z tym Izjasławem, bo jak wam mówiłem, tak ten Łotr ma na imię. Gadają o nim, że diabł sprzedał duszę, dodał Andrzej.
Żeby diabeł tak chętnie chciał kupować duszę, jak mu się to przypisuje,
odparłem.
Ma miasto otoczone często kołem. Twierdzę na wzgórzu i rozległe uprawne pola, rzecz rzadko spotykana w naszym księstwie, żeby nie powiedzieć niebywała.
Czarne żyto, domyśliłem się.
I w tym momencie rzeczywiście uzmysłowiłem sobie, że słyszałem o bogatym grodzie leżącym tydzień drogi od Peczory. Nie wiedziałem tylko, że zarządza nim krewny księżnej i to tak bardzo niechętny jej krewny.
Bo! Ale jakie żyto! Rzekł z podziwem. Nigdy, powiadam wam, nigdy u niego czarne żyto ani nie marnieje, ani nie gorzknieje, ani nie przyprawia ludzi o szaleństwo. Zawsze plony mają obfite, a ziarno słodkie. W dodatku jeziora ma zarybione, rzeki spławne, lasy pełne zwierzyny. A że jest taka obfitość i różnorodność jedzenia wszędzie wokół, to ludzie chętnie się osiedlają w okolicy, bo wiedzą jedno. Andrzej wystawił kciuk. Że z głodu nie pomrą i wiedzą drugie. Pokazał palec wskazujący. Że Izjasław obroni ich przed bandytami, bo ma i solidne mury i dobrze uzbrojonych żołnierzy.
No, tak zaczynały powstawać państwa. Pokiwałem głową. Od tego wszystko się zaczynało, że ludziom nie brakowało jedzenia.
I czarne żyto o wiele lepiej przechowywać niż jakiekolwiek inne zboże. Dodał jeszcze Andrzej. Tylko trzeba pilnować przed myszami i szczurami, bo bardzo na nie są łase.
No dobrze, a oprócz bajt o sprzedaniu duszy diabłu, to ktoś ma jakiekolwiek pojęcie, dlaczego temu Izjasławowi udaje się co roku dobry plon, a innym na świecie podobna sztuka nie wychodzi?
Mój towarzysz wzruszył ramionami. Jak dla mnie. Zaprzedanie diabłu całkiem nieźle tłumaczy całą sprawę. Bo skoro to jest czarcie zboże, to i czart może się nim w szczególny sposób opiekować.
Musi być coś w ziemi, powiedziałem w zamyśleniu. Musiał obsadzić czarnym żytem jakiś szczególny rodzaj gleby, który tak bardzo odpowiada tej roślinie. W najdalszych, najdzikszych częściach Rusi czarne żyto było jedynym zbożem potrafiącym przetrwać krótkie lata i długie mroźne zimy. Przy swoich wielu strasznych i śmiercionośnych wadach miało jedną niezwykłą cechę. Mogło wyrosnąć nawet na kompletnym ugorze i było niemal całkowicie odporne na mróz. Dojrzałe, niezniszczone kłosy można było ścinać nawet znad śniegu, albo kiedy stały zanurzone w lodowatej wodzie. Jedynie silny grat, przewlekła susza czy ogień mogły zniszczyć tę dziwną, nadzwyczajnie odporną roślinę. W naszym błogosławionym cesarstwie zboże to uznawano za wynalazek diabła, a jego uprawy zakazano pod karą śmierci. Zresztą nie było u nas szczególnej potrzeby, by siać ową szatańską roślinę, skoro klimat mieliśmy zazwyczaj łagodny i mogliśmy zbierać plony nieznaczone czarcim piętnem. W cesarstwie bajano, że czarne żyto narodziło się, kiedy szatan, zstępując na ziemię, nadepnął na jego nasiona bosą stopą. Inni znowu bzdurzyli, iż po zdobyciu Rzymu przez Chrystusa i jego armię krew bluzgająca z ran pokonanego cesarza Tyberiusza splugawiła zboże, którego ziarna porwał wiatr i zaniósł w najdalsze krańce świata. Dlatego też czarne żyto w cesarstwie nazywano czasem plugastwem Tyberiusza. A ja pamiętałem rozmowę, jaką prowadziłem z uczonym inkwizytorem Barnabą Biberem, kiedy jadąc z Nowogrodu do Peczory, po raz pierwszy ujrzeliśmy gigantyczne pole czarnego żyta, przypominające niezwykłą, smolisto-czarną, falującą rzekę, której ani końca, ani początku nie było widać. Dlaczego Rusini nie boją się uprawiać tego zboża? Zapytałem wtedy. Boją się. Odparł mój towarzysz, ale głód przezwycięża trwogę. Na północy, w księstwie peczorskim, to jest jedyna jadalna roślina, którą można bez trudu uprawiać. Uodpornili się na jej szkodliwe działanie? O, co to nie? Nie wiem, czy podobna odporność jest w ogóle możliwa. Czarne żyto jest nieprzewidywalne. Jednego roku rodzi soczyste, słodkie ziarna w wielkich, nabrzmiałych kłosach, innego zaś suche i gorzkie, choć nadal jadalne. A jeszcze kiedy indziej nie wyrasta nic poza pustym kłosem. Potem Biber dodał jeszcze, że czasami zjedzenie nasion czarnego żyta wywołuje piekielne wizje i obłęd, charakteryzujący się tym, iż jego ofiara nabiera niezwykłej siły fizycznej, odporności na ból oraz przepełnia ją żądza zadawania cierpienia i śmierci innym żywym istotom. Rusini jednak świetnie radzą sobie z tą klątwą. Tłumaczył mi dalej towarzysz ówczesnej wędrówki. Kiedy kłosy dojrzewają, wybierają spośród swoich człowieka, by ich popróbował. Jeżeli nie zachoruje, wiedzą, że będą bezpieczni, a wybraniec w nagrodę nie musi pracować przez resztę roku, gdyż uważają, że przyniósł wszystkim wielkie szczęście. Lecz jeśli ów zachoruje, wtedy palą uprawę do żywej ziemi, a wybrańca zabijają i tną na kawałeczki. Szczątki rozrzucają po całym polu i spryskują ziemię krwią. Wierzą, że tak przeprowadzona ofiara przebłaga czarnego boga. Czasami też zabijają całą rodzinę owego człowieka. No, ale to już zależy od decyzji kapłanów. Raz jest tak, raz inaczej. Czarnego boga? Zdumiałem się wtedy. I wytłumaczono mi, że czarne żyto od zawsze było tak ważne dla Rusinów, iż stworzyli w swych wierzeniach Boga, zajmującego się tylko i wyłącznie tym zbożem. I wierzyli, że narodził się on z obciętego paznokcia dużego palca u stopy Jezusa Chrystusa. Tak, tak, mili moi. Ruś to była barbaria i dzicz, tak wypełniona plugawymi herezjami, jak łachmany żebraka wypełnione są pluskwami i wszami. Czasami zdarzało mi się już o tym zapominać, ale nadzwyczajnie szybko z powrotem sobie przypominałem. Wierzycie w czarnego boga? Zapytałem Andrzeja obojętnym tonem, gdyż sprawy wierzeń były na tyle delikatne, iż nie chciałem nadawać głosowi nuty lekceważenia.
— W czarnego Boga?
— prychnął i spojrzał na mnie z politowaniem. — Czy ja wam wyglądam na jakiegoś prostego chłopa wierzącego w byle bajdy? A cóż, Andrzej na pewno nie był tępym wieśniakiem. Był solidnie wyedukowanym młodzieńcem, władającym biegle łaciną, lecz również czytającym lektury, których znajomością powinien się chlubić każdy miłośnik antycznej sztuki i antycznej filozofii. No, Boże broń, zastrzegłem. Opowiadano mi o czarnym Bogu i dlatego pytam. Skrzywił się.
To, że Izjasławowi tak wspaniale się wiedzie, nie jest zasługą żadnego Boga, czy to czarnego, czy białego, czy tęczowego, ale sprawką czarów.
Stwierdził z przekonaniem. O tym dużo wszyscy mówią. Znaczącym gestem uniósł palec. O czym?
Że w zamian za dobre plony ludzie Izjasława składają ofiary demonom lub samemu szatanowi. Najlepiej z dzieci, bo krew niewinna najbardziej się podoba wszelkiemu plugastwu.
Skinąłem głową. Ofiary dokonywane z ludzi, by zapewnić dobry urodzaj i dobrą pogodę, to był kiedyś częsty obyczaj na świecie. Uczono nas o tym w przesławnej Akademii Inkwizytorium, ale wiecie, czego nas jeszcze uczono? Spojrzałem na niego.
No?
Że te krwawe ofiary nie miały tak naprawdę żadnego znaczenia dla plonów czy pogody, były wymysłem mającym uspokoić plemię lub wieś. Miały zapewnić ludzi, że zrobili wszystko, co zrobić należało i że nie są winni złemu losowi, który ich spotyka.
Tu jest ruś, inkwizytorze, odparł Andrzej pobłażliwym tonem. A na ruskie pytania nie odpowiedzą ani twoje mądre cudzoziemskie księgi, ani twoi mądrzy cudzoziemscy nauczyciele.
Słowo mądrzy zaakcentował tak, bym nie miał wątpliwości, co tak naprawdę sądzi o moich księgach i moich nauczycielach. Kto więc odpowie na ruskie pytania?
Doświadczenie, odparł. Pobędziecie tu dłużej, to może zrozumiecie. A może i nie, wzruszył ramionami. Bo przecież nie wiadomo, ile jeszcze pożyjecie.
To akurat była szczera prawda, gdyż nikt nie mógł przewidzieć, kiedy pan powoła go do swej światłości lub zdecyduje się zrzucić go do kotłów z wrzącą siarką. Szczęśliwi ci, którzy na dzień śmierci zdołali się odpowiednio przygotować i mogli wkraczać w bramy raju z podniesionym czołem, śpiewając hozanna. Bo przecież między innymi właśnie dlatego modliliśmy się od nagłej śmierci, uchowaj nas, Panie.
A wiecie, co czytałem? Ożywił się nagle. Że kiedy wieszano cesarza Tyberiusza, to z jego parszywego, zgniłego nasienia, którym wytrysnął w czasie ostatnich konwulsji, narodziło się czarne żyto. Ciekawe, co?
A w Tyberiusza nie powieszono, odparłem pobłażliwie.
Nasz pan własnoręcznie raczył go przebić mieczem, chociaż inni mówią, że Tyberiusza ścięto lub że najpierw został przebity, a potem ścięty.
Rozłożyłem ręce.
O, trudno powiedzieć, kiedy przekazy są niejasne. No, wiem, że tak też mówią, pewnie, że wiem,
pokiwał głową. No dobrze, czarne żyto czarnym żytem. Było ono niewątpliwie ciekawym, chociaż paskudnym elementem ruskich obyczajów, ale bardziej od czarnego żyta interesowała mnie wyprawa, którą mieliśmy wyruszyć. Kim są ludzie, których ten Łotrzyk Kamieński zwerbował? Wróciłem do sprawy buntownika. Andrzej wzruszył ramionami.
Bóg jeden wie, odparł. Im dalej na wschód od Moskwy, tym więcej kręci się różnych obwiesiów, zbiegłych chłopów, dezerterów, miejskiego plebsu, skazańców.
Pozbierał całą tę czeredę, obiecując im złoto i sławę. Księżna mówiła, że jemu samemu przyświeca wzniosła, przynajmniej on sam tak myśli, idea. Czy jest w tym pragnieniu stworzenia państwa wolnych ludzi osamotniony?
Ha! Państwo Słońca! Wzruszył ramionami Andrzej.
Słucham?
Civilia Solaris. Nie wiecie, o czym mówię?
Teraz już wiem. Skinąłem głową. Czytałem Liviusza, Appiana i Plutarcha. Tyle, że Spartacus miał 100 000 ludzi. Ilu ludzi ma ten wasz Aleksander?
Andrzej prychnął.
Kilkasetek, nie więcej. Wśród nich pewnie kilkunastu myślących tak samo jak on. Reszta to po prostu rabusie, którzy chcą ukraść jak najwięcej, by kiedy zrobi się naprawdę niebezpiecznie, czmychnąć z łupami.
A musicie jednak wiedzieć, że tu, na tych, było nie było pustkowiach. Kilkasetek ludzi to nie tak mało,
znacząco uniósł palec.
Wystarczająco dużo, by czuć się bezpiecznie. To prawda, że sytuacja była nieporównywalna z tym, co znaliśmy z cesarstwa. W naszej cywilizowanej Europie magnaci i szlachta dowodzili zbrojnymi oddziałami, miasta otoczono murami i dysponowały one strażą miejską oraz garnizonami. Nie tak łatwo mogła na tych ludnych terenach przetrwać zbrojna banda. No, oczywiście takie gromady się zdarzały, zwłaszcza w górach czy w najbardziej rozległych lasach, ale działania rabusiów czy innych opryszków rzadko kiedy przybierały rozmiar prawdziwie niebezpieczny. Bandyci w cesarstwie przypominali kąśliwe insekty, chociaż oczywiście ta pogardliwa opinia nie mogła przywrócić życia tym, których pokąsały na śmierć. Jednak prawdziwie wielką rewoltę pamiętałem z lat swego dzieciństwa. Był to okrutny, krwawy bunt Hakenkreuza, który przetoczył się przez Dolinę Renu. Ale przecież pomimo pierwszych sukcesów i pomimo niezwykłych spustoszeń, jakich dokonał Motłoch, od samego początku było wiadomo, że wszystko zakończy się krwawą rzezią i zagładą buntowników. No i tak właśnie się zakończyło. A z egzekucji samego wodza rewolty uczyniono długie, pouczające i odstraszające widowisko. Tu, w tej najdzikszej części Rusi, sprawy miały się jednak inaczej. Sukces Aleksandra mógł łatwo zachwiać delikatną i nieszczególnie stabilną konstrukcją polityczną. W najgorszym razie nawet sprowokować wojnę pomiędzy Nowogrodem a Moskwą. No oczywiście, jak dla mnie, wszyscy Rusini mogliby się nawzajem pozabijać, abym tylko ja sam mógł w konsekwencji takowej rzezi wrócić do cesarstwa, uwożąc ze sobą moją Nataszę. Jednak zdawałem sobie również sprawę, że znienawidzonemu obcokrajowcowi trudno byłoby przedostać się przez kraj ogarnięty wojenną pożogą. A też przyznam wam, mili moi, iż zadawałem sobie pytanie, jak Nataszę z jej niezwykłymi zdolnościami potraktowano by w cesarstwie. Tutaj, na Rusi, cieszyła się szacunkiem i otaczała ją aura strachu. Ale czy w naszym świątobliwym imperium nie uznano by jej przypadkiem za czarownicę? Nigdy nie pytałem Nataszy, czy chciałaby mi towarzyszyć w powrocie do cesarstwa, jednak widziałem jeszcze dodatkową trudność. Na kobietę taką jak ona inkwizytorzy mogliby patrzeć podejrzliwie, to prawda. Ale jeszcze bardziej podejrzliwie spoglądaliby Rusini na mnie, gdyby dziewczyna, której przeznaczeniem było służyć wołchom, zapragnęła opuścić ich kraj w towarzystwie inkwizytora. Krótko mówiąc, sprawy tak się przedstawiały, że w całej ruskiej układance mogłem liczyć wyłącznie na księżną Ludmiłę. I nie na jej łaskę, lecz raczej na to, że zostanie zmuszona przez wielkiego księcia Nowogrodu do wypuszczenia mnie z niewoli. A to z kolei pod warunkiem, iż święte oficjum i dwór cesarza wywrą stosownie silny nacisk na tegoż wielkiego księcia. Jak więc sami rozumiecie, mili moi, daleki, a nawet bardzo daleki byłem od spoglądania w przyszłość z nadzieją i radością. Wiedziałem, iż powrót do domu ani nie będzie łatwy, ani nie nastąpi szybko. Jeśli jednak miałem zachować jakiekolwiek szanse, by ponownie zaznać dobrodziejstw cywilizacji, musiałem pilnować Ludmiły i jej bezpieczeństwa jak oka w głowie. Czyli wszystko toczyło się zgodnie z jej planem.